Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim Państwu.
Jak to się zaczęło? Jak zaczęła się historia Polonusa?
No bardzo dobrze to pamiętam, bo mnie to trochę zaskoczyło wtedy. Profesor obecnie Stanisław Uliasz wrócił z Warszawy z jednostki, która się wtedy nazywała Biuro Kształcenia Zagranicznego i powiedział, że ma dla mnie sprawę, do mnie sprawę. No i mówi, może byś się zajęła kształceniem w języku polskim cudzoziemców na naszej uczelni. Jakoś się zdecydowałam, czemu później się dziwiłam, ale skoro tak, no to zaczęłam pracę od podstaw. Musiałam wywalczyć salę wykładową, inne pomieszczenia, kupić podręczniki, a wtedy podręczniki do tej nauki języka polskiego jako obcego to były jeszcze rzadkością. Przygotować pracowników, harmonogramy itd., itd. I polegało to wszystko na tym, że Ministerstwo Nauki i Edukacji, wtedy to było ministerstwo inne jeszcze troszkę, jeśli chodzi o nazwę, ale zlecało nam kształcenie grup młodzieży z zagranicy i to byli młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali tu do nas po maturze.
Czy od początku było tak, że to były osoby z polskimi korzeniami?
Absolutnie, wyłącznie tak. I to były osoby niestety młode, ponieważ tam w krajach wschodu maturę się zdawało rok wcześniej. I miałam ludzi 16-17-letnich, w związku z czym od razu ministerstwo mnie uprzedziło, że ja jestem za nich odpowiedzialna całkowicie za wszystko. No więc starałam się nimi opiekować, jak się tylko dało najlepiej, ale też musiałam załatwiać im miejsca w domach studenckich czy gdzie indziej, w internatach na przykład na terenie Rzeszowa. Koniecznie zmusić ich do tego, żeby wykupywali bony do stołówek, czy to studenckich, czy internatowych, ponieważ dla nich jedzenie nie było priorytetem. A potem się zaczynały choroby w grupie, no bo jak ktoś nie jadał, prawda. Także były to różne sprawy związane z ich pobytem tutaj i to wszystko zaczęło się w roku 1990. To był ten pierwszy rok, kiedy na razie powstało, bo to się wtedy nazywało Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Dopiero później Senat Uczelni uchwalił, że to będzie Centrum Kształcenia i tak dalej, Polonus. No ale to mojej sytuacji w niczym nie zmieniało. Ministerstwo przysyłało nam mniej więcej 40-50, raz miałam 70 osób do kształcenia. Także to może nie było bardzo dużo, no ale trzeba się było na tym skupić.
To była roczna nauka?
To była roczna nauka na kursie języka polskiego ze stypendium ministerialnym fundowanym przez Ministerstwo Polskie i po tym roku oni zdawali egzamin końcowy z tego, czego się tu nauczyli, a ja kierowałam ich na studia do uczelni w Polsce. W zależności od upodobań, że tak powiem, ponieważ nawet mieliśmy wtedy na początku grupy matematyczne, biologiczne, fizyczne, musiałam szukać nauczycieli do tych przedmiotów. Potem już ministerstwo spasowało, ponieważ ja bazowałam też głównie na Instytucie Filologii Polskiej, więc dostawaliśmy potem już grupy humanistyczne. No i muszę powiedzieć, że wśród naszych słuchaczy były indywidualności i jednostki niezwykłe też, czego potem miałam świadectwa, bo ja z nimi dość długo utrzymywałam kontakt, nawet po zakończeniu tego kursu i pójściu na inną uczelnię. No i na przykład Fares Marek Basmadi, Syryjczyk polskiego pochodzenia, kształcił się u nas także w sztuce muzyki, na fortepianie grał. Wszyscy, którzy mieli zdolności muzyczne, byli przeze mnie odsyłani dzięki uprzejmości pani Wierzbieniec, która była wtedy dyrektorem Instytutu Muzyki u nas i ona bardzo chętnie nimi się tam zajmowała, w sensie, że dawała salę, dawała instrument, oni mogli sobie chodzić i grać. No i dlaczego mówię o tym właśnie Polaku pochodzącym z Syrii? Bo on potem poszedł, skierowałam go na Uniwersytet, Akademię Muzyczną w Gdańsku i za 5 lat po ukończeniu Akademii zobaczyłam go na konkursie chopinowskim. W pierwszym etapie, no ale to był bardzo młody człowiek, ale już to było samo nobilitujące, prawda? Poza tym miałam bardzo zdolne malarki. 3 osoby się dostały bez egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na przykład. Ludzi, którzy pięknie śpiewali, ludzi, którzy mieli talenty też rozmaite, jeśli chodzi o literaturę. Także były takie grupy, z którymi praca była naprawdę satysfakcjonująca.
Jak wyglądała ta nauka? Mówi pani o tym, że trzeba było od podstaw zbudować i program nauczania, i dobrać odpowiednie podręczniki. Podręczniki do nauki języka polskiego, czyli jakie?
To były podręczniki do nauki języka polskiego przeznaczone dla cudzoziemców. Dużo gramatyki, dawaliśmy im też dużo literatury, ponieważ chcieliśmy, żeby znali literaturę polską jednak. Te podręczniki to były na ogół skrypty, które ja ściągałam na przykład z Wrocławia, z Poznania, z Kielc, różnie, bo myśmy jeszcze takich podręczników nie mieli. No i na tym się pracowało, był nawet taki czas, że i łaciny ich uczyliśmy troszkę, to im się bardzo podobało i generalnie miałam zespół pracowników, którzy mieli dużo zapału i byli ciekawi tych ludzi. A takie trzy osoby szczególnie bym tu wyróżniła. Panią Martę Polańską, która organizowała spektakle, przedstawienia, szyła z nimi kostiumy, uczyła ich ról. Ze spektaklem, no za dużo może powiedziane, ale wystawili jasełka, przedstawienie jasełkowe, które kilkakrotnie w Rzeszowie prezentowali, ponieważ ludzie sobie życzyli, żeby oni przyszli do określonych instytucji. Pani Polańska też opiekowała się ludźmi z talentem muzycznym, ponieważ ma ukończoną szkołę muzyczną i organizowała kaziuki, które to, jak wiadomo, były w Rzeszowie i są zresztą nadal popularne, organizowane w kościele akademickim i tutaj nasi słuchacze też występowali na różne sposoby. Druga taka osoba to był niestety już nieżyjący pan Stanisław Piszcz, który był fenomenalnym organizatorem wycieczek. I on im urządzał wycieczki. Niektórzy z tych ludzi mówili, że nigdy w życiu gór nie widzieli, no bo zależy kto skąd pochodził. No więc jeździliśmy do Zakopanego na 3-4 dni. Oni byli bardzo zauroczeni tymi wycieczkami, ale nie tylko Zakopane, bo do różnych zakątków Polski jeździli. No i trzecia taka osoba, to muszę powiedzieć nieskromnie, to był mój mąż, który starał się zapewnić im bardzo szeroki kontakt z kulturą wysoką i z kulturą ludową. Chodziło się z nimi do teatru, do filharmonii i tu też wiele osób mówiło, że nigdy w życiu nie było, no bo jak z małej wioski na Ukrainie osoba mogła być w filharmonii, prawda? I do różnych instytucji kulturalnych, do muzeów, organizował spotkania z poetami, wernisaże i na przykład sprowadzał na uniwersytet zespoły ludowe typu muzykanty z Futomy czy Baby Glinickie. Baby Glinickie nie tylko występowały w strojach regionalnych, ale też przywoziły potrawy regionalne, którymi częstowały wszystkich. Także tutaj staraliśmy się, żeby oni mieli szeroki kontakt z kulturą. Chodzili do BWA na wystawy obrazów. Naprawdę bardzo wiele i motorem tego wszystkiego, muszę powiedzieć, przede wszystkim był mój mąż. Mieczysław Arkadiusz Łyb, który w tej chwili też już jest na emeryturze, wiersze pisze i wydaje.
A jaki był poziom umiejętności językowych, jeśli chodzi o znajomość języka polskiego tych młodych ludzi? Z czym oni tutaj przyjeżdżali?
A to pierwsze autobusy, że tak powiem, to były osoby kierowane przez miejscowe konsulaty, ale to bardzo szybko ministerstwo uporządkowało i słusznie, wprowadzając egzaminy pozwalające przyjechać na studia do Polski, a najpierw na ten kurs roczny językowy. No i tutaj prawie od początku uczestniczyłam w komisjach egzaminacyjnych ministerstwa, jeżdżąc po różnych krajach, to była Ukraina, Białoruś, Estonia, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Bułgaria i jeszcze parę innych tam, Kazachstan i tak dalej, ponieważ ministerstwo doszło do słusznego wniosku, że jeżeli na przykład w Wilnie jest 300 osób chętnych, to lepiej się opłaca posłać tam delegację 5 osób, żeby tam przeprowadziła egzaminy na miejscu, niż tu ściągać 300. I dlatego tak jeździliśmy cały czas. Było to bardzo trudne. Chociaż niektórzy uważali, że ja to sobie tak wojażuję, ale to były na ogół 3-4 dni, jak było 300 osób. I ja byłam bardzo często sama jako polonista, a nieraz byliśmy we dwoje czy w dwie osoby jako poloniści, a testy z polskiego i wypracowania pisali wszyscy. I to trzeba było w jedną noc poprawić.
Ośrodek Rzeszowski to nie był jedyny ośrodek, gdzie nauczano języka polskiego na tym kursie zerowym?
No nie, nie, oczywiście najstarsza była Łódź, która od wielu, wielu lat już miała mnóstwo cudzoziemców, specjalne miasteczko dla nich akademickie. Poza Łodzią drugi taki poważny ośrodek to był Wrocław. No i oczywiście Kraków z profesorem Miodunką, który tam się tym zajmował. Poznań, później doszły Kielce, potem doszły Siedlce i to się rozwijało. Rzeszów był jako jeden z tych pierwszych takich ośrodków, dlatego nie miałam łatwo też z układaniem programów, właśnie planów zajęć i tak dalej, i tak dalej. No Lublin jeszcze z profesorem Mazurem, który bardzo długo to prowadził. Także to były różne ośrodki w Polsce, ale na ogół to były duże uczelnie.
Specyfika tego kursu zerowego polega na tym, że ta edukacja związana z językiem polskim i kulturą odbywa się na przykład w Rzeszowie, no a potem odjeżdżają z Rzeszowa ci młodzi ludzie, ale nie wszyscy, bo część z nich zostaje. Były takie sytuacje, były takie roczniki, że spora część osób decydowała się podjąć studia właśnie w Rzeszowie po tym kursie zerowym?
Było tak, ale muszę zaznaczyć, na początku to ci, którzy przyjeżdżali, to wyłącznie uznawali Kraków i Warszawę, że oni nie chcieli nigdzie indziej, tylko do tych wielkich ośrodków akademickich, o których słyszeli na pewno. No muszę też się pochwalić, że w Krakowie w sumie wyrobiliśmy sobie dobrą renomę i nasi słuchacze byli chętnie na Uniwersytet Jagielloński na przykład przyjmowani. Ale tak mówiłam i na Akademię Sztuk Pięknych i tak dalej. Ale potem to się troszkę zaczęło zmieniać. Trzeba było ich przekonać też na przykład do Wrocławia. No i znaczna część potem zaczęła zostawać w Rzeszowie, bo Rzeszów się zmieniał. Jak pani też wiadomo, oczywiście stawał się coraz bardziej ciekawym miastem i uczelni było coraz więcej. No do dzisiaj są nasi absolwenci tu u nas na uniwersytecie, pracują, a jeszcze muszę wymienić jedną osobę bardzo ciekawą, Helenę Krasowską, ona była z Zakarpacia, ona w tej chwili jest profesorem w PANie w Warszawie, także to też nasza wychowanka.
I to jest najpiękniejsze, ta duma z wychowanków, duma z absolwentów, a takich osób w tej ponad 24-letniej historii Polonusa pod pani kierownictwem nie brakowało.
Było mnóstwo ciekawych indywidualności. No mamy na przykład takiego Wadima Procko, który był z Kazachstanu i w tej chwili ma kancelarię adwokacką w Warszawie. Mieliśmy wśród słuchaczy chłopca, który mówił, że jest księciem, nosił sygnet herbowy, ale nie można powiedzieć, był bardzo sympatyczny, uprzejmy, ale także był mistrzem pisankarstwa na Ukrainie. To było jego hobby, on ciągle te pisanki malował, a potem wszyscy od niego uciekali, bo on wszystkich zamęczał, żeby jajecznicę jedli, bo trzeba to było wydmuchać z tego jajka, prawda? Zostawił mi trzy pisanki na pamiątkę. Na jednej napisał dla wielebnej pani doktor Anny Krupińskiej-Łybna, a to jest kwestia języka też. Także to są nieskończone historie. No i jeszcze szkoła letnia, która na ogół była najbardziej kłopotliwa. Dlatego, że na szkołę letnią przyjeżdżali ludzie kierowani przez swoje ośrodki. Miałam różne przypadki. Grupę z Ameryki na przykład, nie powiem skąd, w której przysłano mi pana starszego, bardzo starszego, tak około 80, który w dodatku miał mnóstwo chorób rozmaitych, typu białaczka, padaczka i tak dalej, i tak dalej. No i jak to się zaczęło, na zajęciach zemdlał, trzeba było go do szpitala skierować, za który to szpital, zresztą ja potem z prywatnie, z własnej kieszeni musiałam zapłacić, bo on wyjechał i nie zapłacił. No ale to są koszty niestety takich okoliczności i szkoła letnia no była o tyle ciekawa, że no ale to i słuchacze kursów dziennych rocznych też to robili. Oni też chcieli się pokazać i organizowali na przykład własne występy pokazujące ich folklor, ich życie w tych krajach odległych. Pamiętam, jak ludzie z Ukrainy zorganizowali ukraińskie wesele.
Z pani opowieści wynika, że miała pani naprawdę taki ścisły kontakt z tymi ludźmi. Bardzo pani była zaangażowana w tę pracę. Młodzi ludzie, więc trzeba było im trochę matkować czasami, prawda?
Tak mówili. Na Ukrainie to w ogóle mówią mnie, że ja jak mamusia. Natomiast muszę powiedzieć, że to była moja pasja. I ponieważ miałam normalny etat w Instytucie Filologii Polskiej, prowadziłam zajęcia ze studentami, wykłady, ćwiczenia, prace licencjackie itd., itd. A Centrum Polonus to była dodatkowa praca, myślę, że tak około 2 etatów, bo ja musiałam tam się zajmować dosłownie wszystkim. Jak chłopak poszedł do szpitala, to dzwonili do mnie, że ja mam go odebrać, bo jestem jego opiekunem. Ale po prostu lubiłam tym się zajmować. Czego dowodem może być jeszcze jedna rzecz, o której może nie powinnam mówić, bo o pieniądzach dżentelmeni nie mówią, ale dla zobrazowania, ponieważ niektórzy myśleli, że to jest bardzo intratna praca, więc ja miałam swój etat w instytucie i tam normalnie płacę tak jak wszyscy, a za prowadzenie Centrum Polonus miałam 200 zł miesięcznie. Także mogę powiedzieć, że tak do połowy społecznie to prowadziłam. Ale to mi nie przeszkadzało wcale, ponieważ naprawdę mnie to interesowało i to było naprawdę dla mnie pasjonujące.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Hanna Krupińska-Łyb, przez 24 lata szefująca Centrum Polonus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Miło mi było móc porozmawiać o tych sprawach z panią i ze słuchaczami.